Tomasz Nieśpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest ze mną Piotr Gawryszczak, lubelski komendant wojewódzki ochotniczych chówców w pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pomysłodawca, twórca, ale także realizator projektu Lublin 1569-2019 Reakcja. Projektu, w ramach którego grupy wolontariuszy, chętnych młodzieży, ale nie tylko, jeżdżą na kresy, dawne kresy Rzeczpospolitej, by porządkować cmentarze polskie, by przypominać o historii, by pielęgnować to, co często jest zapomniane. I taki wyjazd odbył się całkiem niedawno, 16 lipca. Państwo z kolejną ekipą wyruszyli, nie jedyne oczywiście w ostatnim czasie, wyruszyliście na kresy właśnie na Białoruś. 21 lipca państwo wrócili. Więc zapytam na początku o sam projekt, bo on wpisuje się oczywiście w tegoroczne obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Czym jest ten projekt, może na początek?
Projekt tegoroczny, tak, wpisuje się w 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, Unii zawartej w Lublinie, zwanej Unią Lubelską, natomiast jest to jakby większa całość, tak, ponieważ te wyjazdy, jak pan powiedział, rozpoczęły się już dawno, w 2008 roku. No, mam taką osobistą satysfakcję, że rzeczywiście z doktorem Leonem Popkiem umówiliśmy się, że spróbujemy młodzież zabrać na kresy, no i jeszcze jakby Pan Bóg pozwolił spotkać Jacka Burego, który był wtedy młodym wychowawcą w chówcu pracy w Lublinie, który tak naprawdę do dzisiaj jest takim koordynatorem tych wszystkich wyjazdów. No i wtedy pojechaliśmy z 15 młodymi ludźmi i tak się to zaczęło. Przez lata dołączało kolejnych parę osób, ponieważ młodzież mówiła, że tam fajnie, tak, że w lesie się śpi albo gdzieś tam, że się znajduje różne rzeczy w miejscach, na przykład bitwy pod Kościuchnówką, że dużo można się dowiedzieć, bo jeżdżą z nami i historycy, i jacyś tacy ludzie, którzy pasjonują się historią, ale jeżdżą także albo uczestnicy wydarzeń kiedyś na początku, albo potomkowie ich. W związku z tym dużo jest opowieści przy ognisku o tym, co tam się rozgrywało na tych kresach. No i w tym roku jakby coraz szerzej już od kilku lat staramy się poszerzać jakby te kresy. Już nie tylko kresy, które znajdują się na obecnej dzisiejszej Ukrainie, bo zaczęliśmy tak naprawdę od Wołynia. Już teraz jesteśmy na prawie całej zachodniej Ukrainie, bo w tym roku byli...
Ale to oznacza, że te potrzeby właśnie są tak ogromne, tak duże?
Tak, na Ukrainie te potrzeby są naprawdę duże, ponieważ w przeciwieństwie do Białorusi, gdzie już czwarty rok z rzędu byliśmy, i na Litwie, gdzie będziemy drugi rok z rzędu, tam jest... Bywaliśmy w takich miejscach, gdzie jest stosunkowo dużo Polaków. W związku z tym te groby są zadbane, ponieważ tam leżą przodkowie tych ludzi, którzy jeszcze tam mieszkają. W związku z tym tam jest mniej więcej tak jak w Polsce. Oczywiście na Litwie jest szczególnie tak jak w Polsce. Na Białorusi już troszkę gorzej, ale też zadbane. Natomiast na Ukrainie docieramy, szczególnie na Wołyniu, do tych cmentarzy, gdzie już nie ma parafii, nie ma Polaków. W związku z tym te cmentarze po prostu zarastają, wyglądają o klasy. No i my tam, i wiadomo, w lesie, jeśli są krzewy, drzewa, to często ludzie z sąsiedniej wioski wyrzucają tam śmieci, czy wyrzucali śmieci, bo my odkąd tam jeździmy, to jeśli odsłaniamy te cmentarze, to także próbujemy z miejscową władzą dogadać się, żeby jakoś te śmieci wynieść z cmentarza i oni później gdzieś tam to wywożą na śmietniska. Natomiast już później te śmieci przeważnie się nie pojawiają. A jeśli już, to w jakichś niewielkich ilościach, więc to jest także taka, no, pozytywne, bo nawet ci włodarze miejscowości ukraińskich, gmin i tych sołectw, ich, no to też tak są zażenowani, jeśli przyjadą do nas, a tam kupa śmieci, więc są zażenowani i mówią, no patrzcie, tak to u nas bywa, ale później staramy się z tymi władzami rozmawiać i bardzo często także te władze nam pomagają, bo są takie przykłady, na przykład
Wiśniowcy. Czyli wy wyjeżdżacie, a oni jednak starają się dbać w jakimś tam zakresie?
No to takie przykłady, na przykład w Szumsku chyba ze 3 lata temu pracowaliśmy na cmentarzu i zajechał mężczyzna, który jak się okazało ma korzenie polskie, a był we władzach rejonowych. No i doprowadził do tego, że tam po pół roku w ramach prac interwencyjnych bezrobotni uporządkowali ten cmentarz nasz na wiosnę, a po jakimś czasie, chyba z rok temu, grodzili swój cmentarz prawosławny, więc po drugiej stronie leżący cmentarz rzymskokatolicki także ogrodzili. Albo w tamtym roku w Wiśniowcu Starym miejscowe władze z Wiśniowca wycięły takie zbocze cmentarne, którego my nie ruszaliśmy, bo baliśmy się, że jak wytniemy drzewa i one spadną na pobliską drogę, to wtedy może być jakaś katastrofa. A oni przyjechali ciężkim sprzętem z drwalami, wycięli i teraz już my tam naprawdę tylko wycinamy odrosty jakichś akacji czy innych krzewów, więc no, w wielu miejscach mamy taką bardzo pozytywną współpracę. No, na przykład sam fakt, że w takiej wiosce Taurów pod Tarnopolem już 3 raz z rzędu będziemy mieszkali w szkole, którą użyczył nam miejscowy dyrektor i miejscowa władza. W Szkliniu to już 4 raz z rzędu też szkołę będziemy mieli na 5 dni. No i po raz pierwszy właśnie w Wiśniowcu Starym w tym roku będziemy spali w szkole, która została użyczona nam przez właśnie miejscowe władze. Więc to jakby pokazuje, że oni także widzą potrzebę tego, że trzeba zadbać o te miejsca, bo tam są pochowani ludzie. Nieważne, czy to Polacy, czy ktokolwiek inny, ale no, trzeba o to dbać. Ich nie stać na to, żeby, nie wiem, wynająć ekipę, prawda? Bo w Polsce no, bardzo często jest tak, że cmentarze jakieś, chociaż też zaniedbanych jest dużo cmentarzy, na przykład ukraińskich, prawosławnych, ale często gminy porządkują cmentarze, które są na ich terenie. Natomiast tam no, bieda jest dosyć duża i w związku z tym na wiele ich nie stać, więc także doceniają to, że przyjeżdżają właśnie tacy zwariowani ludzie i porządkują te cmentarze.
No właśnie, jak ci zwariowani ludzie wybierają te miejsca, do których warto i trzeba jeździć? Rozumiem, że to doświadczenie już te kilkunastoletnie pozwala wam na to, że macie rozeznanie, gdzie pojechać z jakimś wyprzedzeniem, no ale właśnie jak ten proces się odbywa?
Na początku jeździliśmy tak trochę w ciemno. Pierwszy wypad, no to wiedzieliśmy, że pojedziemy do Ostrówek, gdzie jest cmentarz rodzinny, jakby Leona Popka. No i po drodze Rymacze, gdzie są pochowani żołnierze 27 Wołyńskiej. A później pojechaliśmy do harcerzy ze Zgierza, którzy w Kościuchnówce już kilka lat z rzędu mieli taki obóz w lesie i odszukiwali legionistów pochowanych gdzieś tam po łąkach, lasach i przenosili ich na cmentarz 4. Pułku. No i dbali także o miejsca pamięci, o słupy, o różne takie rzeczy, słupy Piłsudskiego, o redutę Piłsudskiego. Natomiast po kilku latach my się odłączyliśmy od tych harcerzy, ponieważ oni dbają o cmentarze legionowe i wojskowe, a my poszliśmy w kierunku tych cmentarzy parafialnych, takich parafii, których już nie ma. Tam bardzo ważną misję, nie tylko taką duszpasterską, spełniają księża, którzy tam są. Czy księża miejscowy, czy księża z Polski, bo to oni jakby pokazywali nam, że tam jeszcze jest cmentarz, gdzieś jeszcze, ale także przez te lata no, miejscowi ludzie, czy z władz miejscowych, czy na przykład taki właściciel hotelu w Turzysku tam wyszukał nam kilka, także poprzez rozmowy z mieszkańcami, tak, ze swoimi sąsiadami, miejsca, gdzie są jakieś w lesie nagrobki takie, czy groby Polaków, albo miejsca, gdzie są jakieś cmentarze zapuszczone. Natomiast tam dalej, poza Wołyń, czyli pod Tarnopol, pojechaliśmy ze względu na to, że no właśnie chyba 4 lata temu konsulat nasz w Łódzku poszerzył swój zakres działania o Tarnopolszczyznę. No i w związku z tym konsul Marek Zapór powiedział, że tam też są cmentarze. No i tam zaczęliśmy jeździć, no a później jeszcze poprzez kontakty z księdzem, który kiedyś był proboszczem w Krzemieńcu, a przeniósł się do Stanisławowa i wiedział, że, bo tam bywaliśmy u niego w Krzemieńcu, więc powiedział, że pod Stanisławowem też ma takie cmentarze zapuszczone i też ma możliwość zakwaterowania grupy tam 20 czy 30 osób u siebie na plebanii, więc także i pod Iwano Frankos, czyli pod Stanisławów jeździmy, do Stanisławowa, przy czym to już jakby tak kończy nasze te wyprawy, bo to jest październik na weekendowy taki wypad.
Czyli podstawą są jednak te kontakty interpersonalne, takie wzajemne?
Zdecydowanie tak. Nawet muszę powiedzieć, że taki czarny archeolog, bo tam to jest dosyć popularne, poprzez no, takiego Polaka, który w Towarzystwie Kultury Polskiej działa tam na Ukrainie, dotarł do nas i no, pojechał z nami gdzieś tam do lasu, także w tej chwili sami nie trafimy, i pokazał nam miejsce, gdzie była polska wioska i gdzie pokazał, tu była studnia, tu była szkoła, tu był jakiś sklep, tu było coś jeszcze, ponieważ odkopując różne artefakty, on jako no, czarny archeolog, ale jednak fachowiec, wiedział, że to tak mogło wyglądać. Pokazał nam też miejsce, gdzie jest pogrzebana matka z dwójką dzieci, więc także i takie są rzeczy, tak, że jak już tam jesteśmy, jak ci Ukraińcy widzą, że nam nie chodzi o jakiś rewanżyzm, tylko chodzi o to, żeby no, jakby upamiętnić, żeby na grobie czy na dole, gdzie są pochowani ludzie, postawić krzyż, albo ich ekshumować na cmentarz, żeby się pomodlić, no to także pokazują miejsca, gdzie mogą być ci Polacy pogrzebani.
Przy okazji jest to doskonała taka lekcja historii, bo tak jak pan mówi, są ludzie, którzy pokazują, mówią, co się wydarzyło. Państwo też, którzy organizujecie te wyjazdy młodzieży, opowiadacie o tej trudnej, skomplikowanej historii, ale to chyba istotne, żeby ta młodzież, która z wami jeździ, miała świadomość tego, co tam się wydarzyło.
Tak, to jest przede wszystkim najważniejsze, bo tej pracy my nie przerobimy, bo po roku, dwóch stan jest podobny. Natomiast najważniejsza dla nas praca to jest praca wychowawcza. Nie tylko z młodzieżą, ale i ze starszymi, bo jedno z pierwszych pytań w 2008 roku brzmiało, dlaczego tutaj jest tak dużo polskich grobów. W tej chwili już ta młodzież nie pyta o to, bo oni wiedzą. Tym bardziej, że w tym całym projekcie tegorocznym w czerwcu już mieliśmy i warsztaty filmowe, żeby można było dokumentować no, nie przez na przykład telewizję, bo telewizja, jeśli przyjeżdża na dzień, nakręci trochę i sobie pojedzie, a żeby dokumentować te działania przez kogoś z grupy. Więc zrobiliśmy warsztaty filmowe, zrobiliśmy warsztaty fotograficzne, żeby młodzież także miała umiejętność operowania kamerą, tak? Czyli żeby zrobić jakieś dobre ujęcia. No także były warsztaty inwentaryzacyjne, ponieważ jak jesteśmy na cmentarzach, no to już nie ma niestety tam naszego przyjaciela Anatola Sulika, który zmarł, który zinwentaryzował 84 cmentarze na Wołyniu, no ale my też docieramy w takie miejsca, gdzie on nie był. Albo na przykład odnajdujemy jakiś nagrobek, który gdzieś tam był zakopany i on na pewno go nie zinwentaryzował, więc my także musimy wiedzieć, jak dokonywać tej inwentaryzacji, więc takie warsztaty zostały przeprowadzone. No i były też warsztaty historyczne. I to wszystko działo się w czerwcu, niejako jako przygotowanie do tych właśnie wyjazdów. No i później na koniec tych naszych działań, w tym roku to będzie 14 listopada, będzie wystawa w Środowiskowym Chówcu Pracy przy Łabędzie w Lublinie, która będzie pokazywała te wszystkie działania tegoroczne. Tak? I wiadomo, że i na tych warsztatach, i na tej wystawie są jakieś opowieści historyczne. No a jeśli jest dwutygodniowy wyjazd w sierpniu na Ukrainę, no to tam każdego wieczoru są jakieś opowieści. Bo tak jak mówię, no jest wielu pasjonatów, wielu ludzi, którzy ma dużą wiedzę o historii i oni chętnie się dzielą z tą grupą młodzieży, kto tam chce słuchać, bo wiadomo, że nikogo nie zmuszamy.
Tym bardziej, że o tej historii, o tych wydarzeniach, które rozegrały się na Wołyniu, wciąż jednak w szkołach tak naprawdę próżno szukać jakiejś takiej kompleksowego programu nauczania, bo to jest ta historia całkiem niedawno się dziejąca, na którą nigdy nie ma czasu.
Tak, ale to nie tylko o roku 43, bo kto z nas wie, że tam na Ukrainie jest miejscowość Kościuchnówka, gdzie 3 brygady legionowe walczyły przez 3 dni z armią Brusiłowa i to była największa bitwa legionów polskich Piłsudskiego w I wojnie światowej. I że prawdopodobnie ta bitwa przyczyniła się, postawa Polaków w tej bitwie przyczyniła się do tego, że dwaj cesarze ogłosili akt 5 listopada, czyli zapowiedzieli taką no, autonomię, utworzenie jakiegoś autonomicznego, kadłubowego państwa polskiego. No o tym wie niewiele osób, a już fakt, że na przykład możemy być w tej Kościuchnówce, w tym miejscu, gdzie była ta bitwa, gdzie tam był Józef Piłsudski i wielu tych wybitnych dowódców polskich legionowych, no to dla mnie na przykład jako historyka jest też takim wielkim wyzwaniem, bo na przykład w czasie studiów, ja studiowałem jeszcze wtedy, kiedy był Związek Radziecki, więc nie mogłem tam być, a w tej chwili rzadko który historyk, czy student historii sobie może tam pojechać, a z nami młodzież sobie jeździ, tam zbiera różne rzeczy.
Doświadcza tej historii po prostu na miejscu.
Tak, i tej historii na miejscu, tą historię na miejscu jest łatwiej opowiadać. I to różno, tak? I pierwszowojenną, i drugowojenną, bo jesteśmy w miejscach, gdzie 27 się formowała, walczyła, no i także w miejscach niestety rzezi.
Powróćmy do tego ostatniego wyjazdu lipcowego, o którym wspomniałem na początku. Nie Ukraina, tylko Białoruś. Proszę powiedzieć, jak przebiegała ta wizyta, co tam robiliście?
No właśnie, chciałbym zacząć od tego, jak doszło do, gdzie się znaleźliśmy ostatecznie, tak? Bo planowaliśmy z Jackiem Burym, że pojedziemy do miejscowości Iwie, ponieważ w tamtym roku byliśmy w Lidzie, a te Iwie są jeszcze tam 40 kilometrów na wschód od Lidy i planowaliśmy, że będziemy w Iwie. No ale to przygotowanie takie, tak? Bardziej telefoniczne na Białorusi niż wyjazdowe, tylko telefoniczne, no spowodowało, że znaleźliśmy się nie w Iwiu, tylko w Wasiliszkach. Wasiliszki to jest taka mała wioska, parafia liczy około 1500 mieszkańców, leżąca na zachód od Lidy, jakieś 30 kilometrów, na północny wschód od Szczuczyna, to takie większe miasto. No i tam znaleźliśmy się w tych Wasiliszkach, w starych Wasiliszkach, i pracowaliśmy na cmentarzu w Wasiliszkach. Tuż obok leżą stare Wasiliszki, znane z tego, że tam urodził się Czesław Niemen i jest tam Muzeum Niemena. Na cmentarzu w starych Wasiliszkach jest pochowany stryj jego, który mieszkał jakby w tym samym domu, w którym urodził się Czesław Niemen. Więc no takie ciekawe dla młodzieży. Zupełnie nie spodziewaliśmy się tego, bo jakby o tych Wasiliszkach zupełnie nie myśleliśmy, a tu nagle Wasiliszki, Czesław Niemen. Ale też takie ciekawe spotkanie zarażowane przez księdza, bo niedaleko w takiej miejscu, w hutorze Raczkowszczyzna w maju 49 zginął porucznik Anatol Radziwonik, pseudonim Olech. No i tam jest krzyż postawiony po raz drugi, bo jeden został zniszczony, i rozmawiałem z księdzem właśnie, że czy on wie, gdzie ten krzyż jest i czy wie, gdzie to miejsce. No powiedział, że nie wie, ale tu mieszkańcy mówili, że to jakiś bandyta tam był, nie? No i następnego dnia pojechaliśmy do rodziny, do małżeństwa, które rzeczywiście mówiło, że to bandyta, nie? No ale pytam, dlaczego bandyta? A kobieta mówi, albo mój ojciec 10 lat przez niego na Syberii spędził, nie? Ale za co? No bo mundury im szył. No ale pytam, prawda, pani wie, czy on szył te mundury dla nich tak ideowo, czy może dlatego, że się bał? A no tego nie wiem, nie? Ale przyszli, karabin postawili i kazali szyć mundur. Więc nie, tak samo przyszedł taki najstarszy mieszkaniec z tego przysiłka, w którym byliśmy. No i o nim właśnie ta rodzina mówiła, że o, to on zna te przykłady bandyckiej działalności Olecha. No i przyszedł, mówi, nie, no ja nie, bo ja 6 lat miałem, jak on zginął, więc no słyszałem o nim, że miał 1500 ludzi pod sobą, więc 1500 ludzi w konspiracji. Do 49 roku, czyli 5 lat od wkroczenia Sowietów, czyli nie bandyta, tak? Ale tak to wchodzi, tak? Bo nawet o Lalusiu naszym tutaj, sierżancie Franciaku, też mówi się.
Wy wychodzicie z tą często taką edukacją historyczną, można powiedzieć, na drugą stronę.
Staramy się, chociaż to byli Polacy akurat ci państwo, u których byliśmy. Natomiast na Ukrainie tak, zdarza nam się rozmawiać, no z wieloma rozmawialiśmy osobami, na przykład jedni mówią, ale to NKWD-sty robiły, nie nasi banderowcy, tak, ale no my mówimy, tu mamy relacji 100 na przykład z tej wioski, tak. Albo na przykład byliśmy 2 lata temu chyba w takiej miejscowości Kustycze, gdzie został zamordowany przez UPA, rozerwany końmi, kapitan Rumel, taki nauczyciel, poeta tamtejszy, absolwent liceum krzemienieckiego, i on był wysłannikiem wojewody wołyńskiego właśnie, żeby nie rozprzestrzeniać mordów. To jeszcze było przed 11 lipca, to mógł być 8 lipca, i został tam rozerwany koń. Pojechaliśmy do tej miejscowości Kustycze, bo mieszkaliśmy 5 kilometrów od, no i Ukrainiec znalazł nam 90-letniego Ukraińca. I on mówi, no tej historii nie znam, ale pokażę, gdzie w lesie 200 Polaków. Charków. No to pojechaliśmy. Ale czekając na niego, on się ubierał. Właśnie ten nasz przyjaciel Ukrainiec do niego tak, kiedy wyszedł, mówi, ale to NKWD-sty zrobiły, nie nasze banderywcy. A dziadek no, spojrzał w oczy i powiedział, nasze panie, nasze, nie? I później no, jakby pokazał, że wiedział, o czym mówi, bo pokazał i swój dom, hutor taki, gdzie stał jego dom i to miejsce, gdzie ci Polacy tam gdzieś są pogrzebani i miejsce, gdzie był dom Iwana Kaszuby, czyli dowódcy UPA w tych Kustyczach, tak? A w tym roku raz jeszcze tam trafiliśmy i znowu Jarosław Kaszuba, czyli jakiś daleki kuzyn Iwana, pokazał nam grób rodziny Personów, małżeństwa i chyba trójki dzieci, w lesie zupełnym on nam pokazał. Tam byliśmy chyba w marcu, więc ciężko nam było nawet trafić tam. No a w maju jak byliśmy, no to pojechaliśmy tam uporządkować ten grób i okolice, otoczenie. A tu się okazało, że on to zrobił z mieszkańcami, prawda? Więc to są takie może drobne rzeczy, ale według mnie bardzo ważne.
I o tych ważnych rzeczach rozmawiamy dzisiaj z Piotrem Gawryszczakiem, lubelskim komendantem OHP. Do naszej rozmowy o porządkowaniu cmentarzy, polskich cmentarzy na Kresach wracamy za kilka minut.